Ksiądz, ojciec, profesor i nasz współbrat w świętym Ignacym Loyoli, którego jak wszyscy wiemy, lubimy, kochamy i szanujemy, zajmuje się, jest również czytelnikiem, miałem okazję to sobie sprawdzić, jest również czytelnikiem krytycznym, ale przyjaznym świętego Tomasza z Akwinu. I to zaproszenie go tutaj jest dość oczywiste. I będzie nam mówił to po tym takim wstępie ojca Janusza, który daje jakby, pokazał taką podstawę mówienia o zmienności, niezmienności w Kościele. Tutaj taki trochę ukonkretnienie na przykładzie stosunku do religii, do innych religii, może tak to powiemy, religii chrześcijańskiej. Oddaję księdzu głos, proszę spocząć.
Dziękuję bardzo. Ja bym wolał mówić na stojąco. Myślałem, że będzie katedra, że się odstawili tą katedrę gdzieś tam na bok.
Jeżeli ksiądz woli.
Tak, wolałbym. Można? Proszę Państwa, pół godziny mam. Ja zrobiłem taki plan, 40 kopii, ale widzę, że to jest więcej osób, to może te osoby, które siedzą po dwie i wezmą sobie jedną. Korek, działa to? Będę działał.
Działa, teraz działa. No niestety zajęło mi to, znaczy ja przyjechałem z Mokotowa, z Rakowieckiej, godzinę czasu 20 minut jechałem. Jeszcze się pomyliłem na koniec, to już w ogóle porażka. I nie mogłem wysłuchać całości wykładu ojca Janusza, ale tak w ogóle to rzeczywiście to, co chcę powiedzieć, to jest jak gdyby ukonkretnienie tego, co powiedział ojciec Janusz na temat cech rozwoju doktryny chrześcijańskiej czy rozwoju dogmatu według Newmana. Dobrze, mam tą karteczkę po lewej stronie, mój tekst jest po prawej stronie. Będę trzymał się mojego tekstu, ale próbował też odnosić się do tego, co usłyszeliśmy przed chwilą. Temat, już nawet nie pamiętam, jaki jest temat. Temat to sobie zapisałem w ten sposób. Czy w rozwoju doktryny chrześcijańskiej wobec religii niechrześcijańskich, co się w rozwoju tej doktryny zmieniło, a co się nie zmienia, czyli właśnie ta zmiana, ale zmiana, która nie przychodzi w zamianę, prawda? Będziemy mówili o zmianie, która nie przychodzi jednak w zamianę. I w takim razie, jakie są granice tego rozwoju, czyli tej zmiany, granice, które mówią właśnie, żeby ta zmiana nie przychodziła w zamianę. Czyli pierwsze nawiązanie już do tego, co słyszeliśmy tutaj. Punktem wyjścia są dla mnie dwa teksty, soborowe teksty. Pierwszy to jest Sobór Florencki w dekrecie dla Jakobitów, to jest XV wiek, 1442, w którym czytamy. Tak wielkie ma znaczenie jedność ciała Kościoła, że tylko w tej jedności pozostającym pomagają do zbawienia sakramenty Kościoła oraz im tylko wieczną nagrodę wysługują posty, jałmużny i inne uczynki pobożności oraz praktyki chrześcijańskiego życia. Nikt nie może być zbawiony, choćby jego jałmużny były wielkie i choćby przelał krew za Chrystusa, jeśli nie pozostanie w łonie Kościoła katolickiego i w jedności z nim. Sprawa jest jasna. extra ecclesiam nulla salus, poza Kościołem nie ma zbawienia. I to wiadomo w Kościele rzymskokatolickim. I teraz, 5 wieków później, Sobór Watykański II i w Konstytucji Lumen Gentium czytamy w numerze 16. Ci wreszcie, którzy jeszcze nie przyjęli Ewangelii, w rozmaity sposób przyporządkowani są do ludu Bożego, czyli do Kościoła. Przede wszystkim więc naród, który pierwszy otrzymał przymierze i obietnicę i z którego narodził się Chrystus wedle ciała. Lud dzięki wybraniu szczególnie umiłowany ze względu na przodków, albowiem Bóg nie żałuje daru wezwania. Ale plan zbawienia obejmuje także i tych, którzy uznają Stworzyciela, wśród nich zaś w pierwszym rzędzie muzułmanów. Oni bowiem wyznając ich, iż zachowują wiarę w Abrahama, czczą wraz z nami Boga jedynego i miłosiernego, który sądzić będzie ludzi w dzień ostateczny. A i od innych, którzy szukają nieznanego Boga po omacku i wśród wyobrażeń, od takich również sam Bóg nie jest daleko. Skoro wszystkim daje życie, tchnienie i wszystko, a Zbawiciel chciałby wszyscy ludzie byli zbawieni. Ci bowiem, którzy bez własnej winy nie znają Ewangelii Chrystusowej i Kościoła Chrystusowego, szczerym sercem jednak szukają Boga i wolę Jego poprzez nakaz sumienia poznają, starają się pod wpływem łaski pełnić czynę, mogą osiągnąć zbawienie. Już nie będę czytał dalej. Jeśli zostawimy te teksty, to wrażenie można odnieść takie, że tu nie mamy do czynienia ze zmianą, z jakimś rozwojem, tylko po prostu z zamianą, prawda? Że raz Kościół powiedział tak, że żeby być zbawionym, to trzeba być ochrzczonym, członkiem Kościoła rzymskokatolickiego, a teraz mówi zupełnie coś odwrotnie, że właściwie każdy może być zbawiony, nie? Czyli ten rozwój doktryny, ktoś może powiedzieć, ten rozwój doktryny tak daleko się posunął, że po prostu nastąpiła zamiana. Pytanie jest, czy rzeczywiście nastąpiła zamiana? Odpowiedź teologa będzie, że nie nastąpiła zamiana. I taka jest prawda. Ale nastąpiła ewolucja, czyli rozwój. I w tym boję się mówić. Może drugi mikrofon? Nie, już działa, dobrze, działa. W razie czego zamienimy. Ja stoję teraz, już się nie ruszę. Czyli właśnie, nie nastąpiła zmiana z tym, że co nastąpiło? Nastąpiło głębsze zrozumienie prawd wiary, czyli zasady zostały zachowane, znowu odnoszę się do kolejnego punktu, ja nie wiem, czy to był pierwszy, czy drugi, czy trzeci, czyli jak powiedział ojciec Jan. A więc zasada jest zachowana, natomiast zmienia się w tej asymilacji, jak gdybyśmy powiedzieli, czy następuje głębsze zrozumienie pewnych podstawowych zasad, pewnych podstawowych prawd. A tą pierwszą podstawową zasadą i prawdą to jest, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem wszystkich. Nie? Dziejów Apostolskich 4:12. I teraz tak, żeby powiedzieć, iż nie nastąpiła zamiana, tylko rozwój na zasadzie ewolucji pewnej, rozumienia doktryny, to należne, żeby to uzasadnić, należy prześledzić rozwój tego aksjomatu poza Kościołem nie ma zbawienia. Ja to zrobię bardzo krótko, w 5 minut. Mianowicie, kiedy narodziła się ta doktryna, w jakim kontekście i potem jak przez wieki była rozumiana. Ta doktryna narodziła się w kontekście, kiedy chrześcijanie byli prześladowani. I to jest jeden kontekst, a drugi, kiedy chrześcijanie budowali swoją tożsamość i rodziły się różnego rodzaju sekty, prawda? I właśnie w tym kontekście sekt najpierw, że ktoś odchodzi tam do jakiejś innej sekty chrześcijańskiej, biskupi mówią, jeśli ty od nas odejdziesz, zerwiesz więź z biskupem, czyli z kościołem, bo on jest jak gdyby zwornikiem tego kościoła, to nie będzie zbawiony, bo poza kościołem nie ma zbawienia. Tak samo prześladowania są pierwszych chrześcijan i oczywiście boją się i tak dalej, prawda, że będą cierpieć. No i znowu, i odchodzą, potem wracają niektórzy, prawda? I znowu jest powiedziane, jeśli odejdziecie od kościoła, to pójdziecie na potępienie, bo poza kościołem nie ma zbawienia. Czyli pierwszy kontekst, ta formuła, ona w ogóle dotyczy samych chrześcijan, prawda? No ale później chrześcijaństwo staje się religią cesarstwa, no i właściwie nie ma większego niebezpieczeństwa dla chrześcijan. Natomiast ten aksjomat, ta formuła, ona została przyjęta, no i wówczas zaczęto się zastanawiać, a co w takim razie z poganami? Czyli już przechodzimy, tę formułę zaczynamy aplikować do pogan, do Żydów, do pogan i tak dalej. A co z nimi? Czy oni będą zbawieni, bo oni są poza kościołem? I tutaj, jeśli spojrzymy na to, co ojcowie kościoła i nawet święty Tomasz też mówią, to wyróżniają, ciekawa rzecz, wyróżniają dwa przypadki osób. To znaczy, mówią tak. Są ludzie, którzy żyli przed Chrystusem. Święci poganie Starego Testamentu. Jest taka książka tego Danielu, który właśnie ma taki tytuł. Nie? Święci poganie Starego Testamentu. Henoch, Abel, Job, królowa tam jaka, Saby, nie? I ci inni. Prawda? I ojcowie kościoła mówią tak. Ci ludzie, poganie, oni będą zbawieni. Tak samo Mojżesz będzie zbawiony, tak samo Abraham będzie zbawiony. Bo oni żyli przed Chrystusem. Nie mieli możliwości spotkania się z Chrystusem, ale mieli wiarę implicite, czyli taką niewyraźną, w Chrystusa Zbawiciela. W czym ta wiara w Chrystusa Zbawiciela, wiara niewyraźna się wyrażała? Ona się wyrażała w tym, że wierzyli w istnienie Boga i wierzyli w opatrzność Bożą. Nie? I mówią tak, że jeśli ktoś wierzy, że Bóg istnieje i że Bóg się o nas troszczy, to znaczy, jak gdyby ma wiarę w Chrystusa i we wcielenie. No bo przecież największą troską Boga, jaka została wyrażona w historii, to jest właśnie to, że Bóg się wcielił. Tak Bóg umiłował świat, że wysłał swojego Syna, że stał się jednym z nas. Nie, to jest opatrzność Boża. Czyli mówią w ten sposób, że już nie będę czytał tutaj Augustyna czy kogo tam, świętego Justyna, że jeśli ktoś wierzy w ci, co żyli przed Chrystusem, Żydzi i poganie, wierzyli w Boga, że istnieje, że Bóg się troszczy, czyli w opatrzność Bożą, zatem mieli wiarę implicite w Chrystusa, dlatego mogli zostać zbawieni i stali się członkami Kościoła, bo każdy sprawiedliwy jest włączony w Kościół. Stąd to pojęcie Ecclesia ab Abel, Kościół od czasów sprawiedliwego Abla. Druga grupa osób to ci, którzy przyszli na świat w momencie wcielenia Syna Bożego i po narodzeniu Chrystusa. A ich przypadek już jest zupełny. Chrystus przyszedł na świat, Ewangelia została ogłoszona, to tylko ich wina, że nie uwierzyli, nie? I oni idą do piekła. Oni idą do piekła i tutaj właśnie mamy, i to tutaj jednoznacznie mówi o tym na przykład święty Augustyn czy inni, na przykład święty Augustyn pisze tak, poza kościołem może on posiadać wszystko, poza zbawieniem, może mieć honor, sakramenty, śpiewać Alleluja, może odpowiadać przez Amen, może mieć Ewangelię, może posiadać i przepowiadać wiarę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ale w żadnym stopniu poza Kościołem katolickim nie może osiągnąć zbawienia. Widzimy to nawet poza Kościołem katolickim, nie? I święty Tomasz też mniej więcej idzie w tym kierunku. Święty Tomasz nawet mówi w ten sposób. No dobra, wiadomo. Wielka głowa i myśli tak spekulatywnie i mówi. Wiadomo, Europa, prawda, ziemia płaska, wszędzie jest chrześcijaństwo, no ale wyobraźmy sobie, mędrkuje święty Tomasz, że gdzieś tam jest jakieś plemię, które jeszcze o Chrystusie nie słyszało. Rzecz nieprawdopodobna, ale gdyby tak było, mówi święty Tomasz, to Pan Bóg w swojej opatrzności na pewno ich by samych nie pozostawił. Albo wysłałby do nich misjonarza, a jeśli nie misjonarza, to anioła, który by im ogłosił Ewangelię. Zatem, jeśli nie wierzą, zatem Ewangelia wszędzie dotarła, oni nie wierzą w Ewangelię i słusznie idą do piekła. Ale święty Tomasz rozwinął coś takiego, co nazywa się wiarą implicite, znowu. Czyli wiarą, która nie ma charakteru wyraźnego, jak mają katechumeni, prawda? Jak mają katechumeni. On mówi, że można mieć wiarę w Chrystusa właśnie taką domyślną, wyraźną, jak na przykład katechumen. On jeszcze nie jest ochrzczony, ale chce być ochrzczony. Czyli to jest wyraźne. Ale może być wiara taka niewyraźna, implicite. W czym ona się zawiera? W czym ona się objawia? No właśnie w tych dwóch rzeczach. Ktoś wierzy w Boga i ktoś wierzy w opatrzność Bożą. I to jest taka furtka, którą on otworzył i do której kilka wieków później teologowie, dominikanie z Salamanki i jezuici z Rzymu nawiążą w XVI wieku. Bo co się dzieje w XVI wieku? No Kolumb, nie? Odkrycie Ameryki. Okazuje się, że to nie jest tam ewentualnie hipotetycznie jakieś plemię, które nie znało Chrystusa, ale cały kontynent ludzi. I wtedy sobie myślą, to jest niemożliwe, żeby ci ludzie wszyscy byli potępieni i wówczas rozwijają tę tomaszową koncepcję wiary domyślnej. A jeszcze jest coś takiego, taki jeden jezuita, Juan de Lugo, żyjący na przełomie XVI i XVII wieku, uknął takie sformułowanie, które ma bardziej charakter nawet psychologiczny, ale które potem w XIX wieku pojawi się w dokumentach Kościoła, magisterium Kościoła, a to sformułowanie brzmi nieznajomość nie do przezwyciężenia. Na przykład mówi, że heretycy, albo Żydzi, albo Turcy i muzułmanie w pewnych rzeczach mieli coś takiego jak nieznajomość nie do przezwyciężenia odnośnie do niektórych artykułów wiary katolickiej, ale wierzą oni w inne artykuły i stąd posiadają nadprzyrodzoną wiarę. A wiara nadprzyrodzona jest potrzebna do zbawienia, nie? Czyli widzimy, no powiedzmy, nieznajomość nie do przezwyciężenia, to będzie coś takiego Żyd, po pierwsze. Albo nie, weźmy muzułmanin, to jeszcze lepiej, nie? Muzułmanin. No jak myśli Trójca, to myśli co? Myśli politeizm, bo myśli to, co Koran mówi. Trójca to jest Bóg, Jezus, Maryja, nie? No to Maryja i Jezus jako człowiek nie mogą być Bogiem, bo to już jest politeizm. No i słusznie, tylko że to nie jest nasze pojęcie, nie? Ale tak jest jego ten uformowany umysł, nieznajomość nie do przezwyciężenia, można powiedzieć, a wierzy w inne rzeczy, w Boga, w opatrzność Bożą, czyli ma to, co możemy nazwać nadprzyrodzoną wiarę. I wówczas widzimy, że ta refleksja teologiczna sprawia, iż ten aksjomat poza Kościołem nie ma zbawienia, on cały czas jest utrzymany w mocy, ale jest mniej radykalnie interpretowany. Zresztą Kościół do tej pory tego aksjomatu nie odrzucił. W encyklice Dominus Jezus z 2000 roku cały czas ta formuła się znajduje. Natomiast kolejny element to jest XVIII wiek, 1713 rok. W jednej z bulli Klemens XI potępia tezy jansenistów. I jedna z tez głosiła tak: poza Kościołem nie jest udzielona żadna łaska. Wiemy wszyscy, że łaska Boża do zbawienia jest koniecznie potrzebna. Oczywiście. No i teraz tak. Jak ktoś powie, że poza Kościołem nie ma zbawienia, dlaczego nie ma zbawienia poza Kościołem? Gdybyśmy tak rygorystycznie interpretowali tą formułę, nie? No bo poza Kościołem nie ma łaski. A łaska jest do zbawienia koniecznie potrzebna. I okazuje się, że takie rozumienie aksjomatu poza Kościołem nie ma zbawienia, mówiące, że poza Kościołem nie ma łaski, jest błędne. Czyli co? Kościół utrzymuje, aksjomat mówi, poza Kościołem nie ma zbawienia, ale to nie znaczy, że poza Kościołem nie ma łaski. Jest łaska poza Kościołem. A skoro jest łaska poza Kościołem, to znaczy, że inni mogą się zbawić. Teraz już szybko przechodzę XX wieku. List świętego oficjum do arcybiskupa Bostonu Cushinga w 1949 roku. Mianowicie był taki jezuita, który Leonard Finney, który w 1948 roku oskarżył arcybiskupa Bostonu, że głosi herezję. Bo arcybiskup Bostonu w katedrze mówił, że nie katolicy, nie chrześcijanie mogą być zbawieni. A on mówi, jak to? Przecież doktryna katolicka wyraźnie głosi, że poza Kościołem nie można być zbawienia. Nie? On jest heretykiem. No, jak oskarżył arcybiskupa, tak jak ja teraz oskarżył kardynała, czy arcybiskupa Nycza, niedługo kardynała, no to mógłby mieć problemy, nie? Mógłby się spodziewać. No i tak się stało. W jego przypadku oficjum, święte oficjum, czyli kongregacja zainterweniowała i powiedziała mniej więcej, znaczy powiedziała tak, fragmenty. Między tymi rzeczami, jakie Kościół zawsze głosił i nigdy nie przestanie głosić, znajduje się również owo nieomylne zdanie, które nas uczy, że poza Kościołem nie ma zbawienia. Ten dogmat, de facto to niekoniecznie jest dogmat, to doktryna, ale ten dogmat jednak należy rozumieć w takim znaczeniu, w jakim go rozumie sam Kościół. I pisze dalej. Nie zawsze wymaga się do osiągnięcia wiecznego zbawienia, by ktoś w rzeczywistości został włączony do Kościoła jako członek, lecz przynajmniej jest to wymagane, by do niego należał przez życzenie lub pragnienie. To zaś pragnienie nie zawsze musi być wyraźne, nie? Wiara explicite, wiara implicite, czyli czy pragnienie wyraźne, niewyraźne. I teraz, to zaś pragnienie nie zawsze musi być wyraźne, jak to jest układ ekumenów, lecz wtedy również ma miejsce, kiedy człowiek znajduje się w niewiedzy niemożliwej do nieusunięcia, tekst z De Lugo, prawda, z XVIII wieku. Bóg także przyjmuje ukryte pragnienie, votum implicitum, nazywane w ten sposób, ponieważ jest ono zawarte w dobrym usposobieniu duszy, dzięki któremu człowiek chce uzgodnić swoją wolę z wolą Bożą. Czyli ten, który szczerym sercem poszukuje Boga. A czyli widzimy, jak daleko jesteśmy, prawda? Kościół cały zachowuje tę formułę, poza Kościołem nie ma zbawienia, ale interpretuje ją. I w tej interpretacji, ta interpretacja jest oczywiście różna. Gdybyśmy zapytali świętego Augustyna, czy nawet teologów, czy papieży średniowiecznych, to oni najprawdopodobniej powiedzieli tak, no trzeba być ochrzczonym, nie? Teraz Kościół mówi, niekoniecznie trzeba być ochrzczonym, ale jest to jakieś związanie się z Kościołem, jakieś przyporządkowanie do Kościoła, i jakaś jest rola zbawcza Kościoła. I teraz jeden z teologów współczesnych, jezuita francuski, Bernard Sesbury, który napisał taką grubą książkę wydaną przez wydawnictwo dominikańskie pod tytułem Poza Kościołem nie ma zbawienia, próbuje z tej historii wyłowić sens. Czyli to byśmy powiedzieli zasada, nie? To co ten Newman powiedział. Jaka jest zasada? Jaka jest ta prawda niezmienna? I on pisze tak. Pozytywnym sensem zawartym i nieustannie przekazywanym w aksjomacie poza Kościołem nie ma zbawienia jest twierdzenie, że dla nikogo pod niebem nie ma zbawienia bez Chrystusa. I z tej racji także bez Kościoła, który założył sam Chrystus i który jest jego mistycznym ciałem. Pozytywnie ujmując, zbawienie przychodzi od Chrystusa przez Kościół. Na przestrzeni wieków słowo bez mogło być rozumiane w kategoriach wyobrażeń przestrzennych, jako poza Kościołem, ekstra eklezja. Obecnie wyrażenie poza Kościołem winno być rozumiane w sensie bez Niego, pojęte jako całkowicie bez Niego. Czyli właśnie nie w sensie poza, że tutaj jest Kościół, porównywano Kościół do Arki Noego, nie? To jest ta Arka Zbawienia. Nie w sensie takim geograficznym, że ja tutaj przynależę do tego Kościoła, a ci wszyscy, którzy do niego nie przynależą, giną w wodach piekła, czy tam, tylko że bez Kościoła, to znaczy, że Kościół odgrywa pozytywną, zbawczą rolę. Sobór Watykański II wyraża tę prawdę, ten aksjomat, poza Kościołem nie ma zbawienia, inną formułą. Mówi, Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia. Co to znaczy? Czyli znakiem i narzędziem. Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia. Czyli widzimy właśnie, nawiązując do Newmana, że następuje zmiana na zasadzie rozwoju, pogłębiania, zgłębiania tej pewnej prawdy, prawda? Zasady, roli Kościoła. Kościół odgrywa pewną rolę, ponieważ Chrystus jest głową Kościoła, Chrystus jest jedynym Zbawicielem, a Kościół jest ciałem Chrystusa. Natomiast ta zmiana nie jest zamianą, nie jest zupełnie czymś innym, prawda? Bo jest ta, cały czas podtrzymywana ta sama zasada. Chrystus jedyny Zbawiciel, Kościół odgrywa również rolę w zbawieniu człowieka, ponieważ jest mistycznym ciałem Chrystusa, zatem można powiedzieć, zbawcze działa jako sakrament, czyli jako znak i narzędzie. Dobrze. To jest pierwsza moja karteczka. Jejku, jeszcze mam 5 minut, 7. A mam tych takich karteczek 4. Dobra. Skupmy się. Proszę Państwa, teraz tak. Teologia religii to jest taka nowa działka. Mianowicie, bo żyjemy w świecie globalnej wioski, dialogu międzyreligijnego i tak dalej, prawda? No i oczywiście jest pytanie, co z tymi naszymi sąsiadami, którzy są muzułmanami, Żydami, Hindusami i tak dalej. Czy oni będą zbawieni? To pytanie zawsze było stawiane i to właśnie ta historia rozwoju tego aksjomatu poza Kościołem nie ma zbawienia dowodzi. Ale teraz teologowie chrześcijańscy nie zadają sobie pytania, czy oni będą zbawieni. Oni zadają sobie inne pytanie. Jaka jest pozytywna rola tych religii, w których żyją, w zbawieniu i w ich zbawieniu, w Bożym planie zbawienia? A po drugie, mówią tak, jeśli my chcemy naprawdę dialogować, a istniejemy, żyjemy w świecie dialogu, w epoce dialogu, jak równy z równym, to nie możemy się wywyższać. A jak my mówimy, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem wszystkich, no to wtedy sprawa już w punkcie wyjścia jest przegrana, bo my się wywyższamy, nie? I niektórzy teologowie chrześcijańscy mówią tak, ale czy rzeczywiście to tradycyjne stwierdzenie, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem świata, musi być utrzymane? Innymi słowy, czy ja mogę powiedzieć tak, Chrystus jest Zbawicielem, Bóg zbawczo działa, przychodzi jako Zbawiciel do mnie przez Chrystusa, ale do muzułmanów przychodzi przez Koran i Mahometa, do Żydów przez Torę, do Hindusów jakoś inaczej, do buddystów przez Buddę i tak dalej. Nie? Czyli co? Pierwsza rzecz to jest właśnie w tej chęci dialogu oni kwestionują tę podstawową, tradycyjną prawdę jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa. No i tutaj takim sztandarowym przedstawicielem, o którym wszyscy mówią, to jest niejaki John Hick, teolog chrześcijański z Anglii, z Birmingham chyba. No i oczywiście, co on robi? On po prostu mówi, że Jezus nie jest Bogiem, tylko jest człowiekiem. Tylko mówi tak, że Jezus jest człowiekiem w taki sposób, był człowiekiem otwartym na Boga i tak Bóg w nim działał, że po prostu jak ludzie mieli do czynienia z Jezusem, to widzieli w Nim samego Boga, nie? Widzieli w Nim uosobienie Bożego działania, Bożej mocy. I właśnie, mówili, że to sam Bóg działa. Ale tak można było mówić, tylko to mówienie to jest metafora, nie? Na zasadzie metafory. Ty po prostu jesteś dla mnie Bogiem. Bóg po prostu działa przez siebie, jesteś dla mnie Bogiem. Ale nie sensu stricte, że jest Bogiem. No i on potem mówi, że w historii po prostu chrześcijanie się pomylili, cała tradycja i ubóstwiła Jezusa, uczyniła z Niego rzeczywiście metafizycznie Boga, ale to jest błąd. No i co? Teraz wracając znowu do Newmana, żeby być ten. Tutaj już mamy, to nie jest rozwój, jakieś zgłębianie prawdy, tylko następuje zamiana, prawda? On traci zasadę. On gubi zasadę. Bo właśnie, jak słucham tego wykładu ojca Janusza, doktryna może ewoluować, mówił, ale niezmienne są zasady. I ja w nawiasie napisałem sobie, czyli prawdę wiary, na przykład jedyność i powszechność zbawcza Jezusa Chrystusa. A hik już po prostu tutaj popłynął za daleko, jeden krok za daleko, prawda? No i wielu jest takich hików, nie? Jak na przykład Węcławski tak samo robi. Czy Polak teraz. W każdym razie, i to jest ta granica, może to jest ta granica, której przekroczyć nie można, prawda? Bo tu następuje ze zmiany, z rozwoju na zamiana następuje. Natomiast jest możliwy rozwój odnośnie do tej prawdy w pewnym sensie, bo pytanie jest takie, bo prawda wiary, zasada mówi tak, Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem. Ale pytanie brzmi, i ci teologowie pluraliści, oni to pytanie tak uwyraźniają, mówią tak, jak to jest możliwe, że ten człowiek żyjący, w którym działa Bóg, przez którego działa Bóg, że żyjący w określonym miejscu i czasie może być Zbawicielem wszystkich, nie? Wszystkich ludzi od początku świata, od Adama do ostatniego. Jak to jest możliwe? A, no to jest pytanie teologiczne, prawda? I tutaj teologia rzeczywiście próbuje na to pytanie odpowiedzieć. Tutaj tworzone są różne koncepcje teologiczne. W tym obszarze rozwój doktryny jest jak najbardziej uzasadniony i słuszny, no bo to jest pytanie, które my sobie stawiamy i próbujemy zrozumieć. Wiara, która szuka swego zrozumienia. Na tym polega teologia. Tutaj mam taki, jak taki teolog na przykład Karl Rahner to rozumie, ale to już pominę. Przechodzę do trójki. Teraz inne pytanie, znowu jakoś wyzwanie rzucone przez tych teologów, pluralistów, bo oni się nazywają pluralistami, to jest takie, że oni mówią, no właśnie, żeby był prawdziwy dialog, to religie muszą być równe, no i musimy uznać, że Bóg również działa przez te religie. No i teraz, jak już powiedziałem, w tradycyjnym takim rozumieniu, bym powiedział, do soboru, czy mniej więcej w teologii tam ojców Kościoła, czy potem w teologii ojców Kościoła też mówiłem, że oni raczej mówili, ci, co żyli przed Chrystusem, to będą zbawieni, ci, co byli przed Chrystusa, po Chrystusie muszą się ochrzcić. Ale później właśnie od tego Delugo i tak dalej, w teologii tam XIX, początku XX wieku, to było tak, jak dokumenty Magisterium Kościoła mówiły, że ci ludzie mogą się zbawić. Ale jak gdyby, mówili tak, ci ludzie mogą się zbawić, jak gdyby poza ich religią, nie? To znaczy, że Bóg do nich dociera, ale jak gdyby obkrążając ich religię. Czyli ta religia nie odgrywa żadnej pozytywnej roli w ich zbawieniu, nie? No i tutaj teologowie zaczynają się zastanawiać, czy rzeczywiście tak można negatywnie albo neutralnie, ale w sumie negatywnie patrzeć na inne religie. Czy te inne religie rzeczywiście nie odgrywają jakiejś pozytywnej roli w zbawieniu tych wyznawców. I teraz jesteśmy w obszarze rozwoju doktryny, rozwój, ale bym powiedział, ortodoksyjny. Bo tak, są dwie grupy ludzi, za chwilę powiem, ale jedni i drudzy mówią, Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem wszystkich. Mówią o jedyności, powszechności zbawczej Kościoła, jako, czyli że Kościół, który też przyczynia się do zbawienia wszystkich, prawda? I teraz oni się pytają tylko o rolę tych religii w Bożym planie zbawienia. I tu możemy wyróżnić dwie grupy teologów, jedna i druga ortodoksyjna. A chociaż są dyskusje między nimi. Jedni mówią tak, że poza chrześcijaństwem i judaizmem wszystkie religie to są tak zwane religie naturalne, które powstały z naturalnego pragnienia człowieka dążenia do Boga. Ale teraz Bóg widzi, że ci ludzie się organizują, dążą do Niego i mówi, no to w takim razie ja z tych te różne środki, które oni sobie organizują, na przykład modlitwy czy jakieś umartwienia, mówi, że ja wykorzystam to, co oni sobie skonstruowali, jako środek, którym ja się posłużę dla ich zbawienia, nie? Czyli Bóg w pewnym momencie, jak gdyby, posługuje się tą religią albo niektórymi elementami tej religii dla zbawienia członków tych religii. I w tym sensie można powiedzieć, że Bóg działa przez te religie, posługując się niektórymi elementami tej religii, czyli środkami tej religii. Ale w punkcie wyjścia te religie mają charakter czysto naturalny. One nie pochodzą z woli Bożej, nie? A druga grupa teologów będzie mówiła tak. Nie. Bóg od początku chciał tych religii. Bóg się nimi posługuje dla uświęcenia i zbawienia tych ludzi, ale to nie tak, że w pewnym momencie zmienił zdanie, tylko od początku chce, działa przez te religie. Bo argumentują na przykład w ten sposób, że człowiek jest istotą społeczną, a religia jest wyrazem właśnie tego wymiaru społecznego natury ludzkiej. Dlatego od początku po prostu Bóg swoją łaską nie tylko działa w jednostkach, ale również w tym wymiarze społecznym natury ludzkiej, w strukturach społecznych, a taką strukturą społeczną jest religia. Zatem nawet jeśli te religie mają w sobie dużo elementów zła i fałszu, to niemniej od samego początku Bóg ich chce i nimi się posługuje. No i dobrze, i teraz już kończę, bo przekroczyłem. Czyli tak, no może podsumowanie, to co macie na karteczkach, przeczytam, bo to będzie szybko. Co się zmieniło, a co pozostaje niezmienne? Jakie są granice? Niezmienne pozostaje wyznanie wiary w jedyność i powszechność zbawczą Jezusa Chrystusa i Kościoła. Zobacz podtytuł deklaracji Dominus Jezus. Dokładnie podtytuł deklaracji Dominus Jezus brzmi o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła. I to musi być niezmienne. To jest ta zasada, o których mówi Newman. Niezmienne jest też spojrzenie na, zmieniło się natomiast spojrzenie na religię pozachrześcijańskie w Bożym planie zbawienia. Do II Soboru Watykańskiego mniej więcej uważano, że niechrześcijanie mogą się zbawić, ale generalnie ich religie nie były dla nich środkami zbawienia, którymi Bóg mógł się posłużyć. Uważano, że Bóg dociera do serc niechrześcijan bezpośrednio, jak gdyby omijając ich religię. Obecnie uważa się, że Bóg, Duch Święty, posługuje się religiami pozachrześcijańskimi, by ich wyznawcom udzielić zbawczej łaski Chrystusa. Dyskusje trwają nad pytaniem, czy Bóg się posługuje, ponieważ te religie istnieją de jure, czyli z prawa Bożego, czy się nimi posługuje, ale one istnieją po prostu, bo istnieją de facto. No i zmieniło się też nastawienie do dialogu międzyreligijnego, prawda? W ogóle do misji. Jednym zdaniem tylko tutaj zakończę. Święty Franciszek Ksawery, jezuita, wielki misjonarz, on pisał listy do świętego Ignacego i ubolewał, że w Sorbonie, na Sorbonie teologowie dyskutują tutaj, ilu diabłów czy tam aniołów może się zmieścić na szpilce od, na tym, na słupku od szpilki, a tutaj całe tłumy dusz idą do piekła. O, jak wiele dusz z waszej winy traci niebo i pogrąża się w otchłani piekła. Czyli misja ewangelizacyjna Kościoła polegała tylko na przepowiadaniu i na chrzczeniu, nie? Albo najpierw chrzczono, a potem nawet przepowiadano. Natomiast na przykład w encyklice Redemptoris Missio Jan Paweł II mówi tak, że misja ewangelizacyjna Kościoła to jest przepowiadanie Ewangelii, ale to jest też dialog i również dialog międzyreligijny. Czyli jeśli ktoś wchodzi w dialog międzyreligijny i jakieś gremia Kościoła, to również jest to działanie ewangelizacyjne Kościoła. Czyli widzimy, że w tym wymiarze jak gdyby ta doktryna chrześcijańska się zmieniła. No, 7 minut chyba przeciągnąłem, także już nie